S jak sobór.
Jest uroczystym sposobem wykonywania władzy przez kolegium biskupów. Ich zgromadzeniem, które omawia kwestie dotyczące wiary, kultu, dyscypliny wierzących. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa termin ten był używany zamiennie z terminem synod. Gdy chrześcijaństwo zyskało swobodę, zebranie biskupów też zaczęło mieć coraz bardziej powszechny charakter. W ciągu wieków sobory miały różne formy. Mogły one mieć skalę diecezjalną, partykularną, regionalną, metropolitalną, generalną i plenarną oraz wreszcie powszechną. Dziś to określenie wyróżnia te gremia, które miały główną rolę i autorytet pod pewnym względem nieodzowny i wiążący dla całego Kościoła. Czasami nawet nie były to zebrania powszechne, ale zaliczone zostały do nich później ze względu na wagę rozpatrywanych spraw. Pierwszy siebie nazwał soborem powszechnym, sobór chalcedoński w 451 roku. Sobory powszechne zawsze są spowodowane odpowiednimi okolicznościami. Pierwsze sobory były powodowane zazwyczaj przez pojawiające się nowe herezje. Sobory były zawsze wyznacznikami w dziejach chrześcijaństwa. Kościół katolicki utrzymuje, że odbyło się 21 soborów powszechnych. Pierwszych 8 soborów odbyło się na wschodzie. Zwołane one były przez cesarzy chrześcijańskich, co miało uzasadnienie, gdyż działali zgodnie z domyślną bądź wyraźną zgodą papieży. Mierzyły się one z zagadnieniami chrystologicznymi, co doprowadziło do sformułowania chrześcijańskiego wyznania wiary, które jest aktualne do dziś. Opracowano w ten sposób formuły co do bóstwa Syna i Ducha, jedności osoby Chrystusa w dwóch naturach, boskiej i ludzkiej. Określono normy dotyczące władzy kościelnej, roli poszczególnych kościołów oraz kultu świętych obrazów. Sobory papieży średniowiecza zmierzały się z problemami instytucjonalnymi. Ustalały sposób zachowania moralnego dla duchownych i ludu, interweniowały w kwestiach związku z cesarzem i władzami świeckimi oraz związku soboru z papieżem, projektowały reformy organizmu kościelnego. Sobór trydencki skonstruował pewien porządek doktrynalny i dyscyplinarny o wielkiej precyzji, zaś dwa sobory watykańskie były jakby refleksją nad miejscem Kościoła i jego roli w świecie współczesnym. Według obowiązujących przepisów prawnych, zawartych w kodeksie prawa kanonicznego, rzeczą papieża jest zwoływać sobór oraz jemu przewodniczyć, osobiście bądź przez delegatów. Dzisiaj aktu zwołania soboru może dokonać tylko papież. On określa program obrad, zaprasza tych, którzy nie należą do grona ściśle uprawnionych do udziału w soborze jako doradców, specjalistów, audytorów bądź obserwatorów. Wszyscy biskupi, którzy są członkami kolegium biskupiego, czyli mają święcenia biskupie oraz są w łączności z Kościołem, mają prawo, a zarazem obowiązek uczestniczenia w soborze z głosem decydującym. Zgromadzeni na soborze biskupi najpierw prowadzą dyskusję wokół wybranych zagadnień, aby następnie sformułować i wydać decyzje dotyczące wiary, dyscypliny oraz materii zbliżonych o charakterze normatywnym dla wszystkich chrześcijan, ale nie czynią tego sami. Papież zatwierdza dokumenty soborowe, gdyż nawet podpisane przez wszystkich ojców soborowych nie mają mocy wiążącej, jeśli nie podpisze ich papież. Jeśli papież umiera w trakcie trwania soboru, z mocy prawa sobór zostaje zawieszony, a nowo obrany biskup Rzymu może go kontynuować bądź przerwać. Problemy poruszane na soborze jako palące najczęściej są już wcześniej jakoś przygotowywane i przepracowywane. Już długo przed Soborem Watykańskim II kierowano do biskupów zapytania o problemy, już wcześniej przygotowywano pewne rozwiązania podejmowanych decyzji. Przykładem jest chociażby Konstytucja o Liturgii Świętej Soboru Watykańskiego II, której kilka wersji komentowali ojcowie soborowi i poprawiali, nadając jej obecny obowiązujący kształt. Sobór, jako akt kolegialny, czyli akt uroczysty kolegium biskupów, w łączności z głową kolegium, czyli biskupem Rzymu, cieszy się przywilejem nieomylności, gdyż jest miejscem sprawowania tej władzy nad Kościołem, którą powierzył sam Jezus Chrystus.